dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Będzie jeszcze o tym mowa. Jest bogaty nasz dziennik właśnie w te treści, specjalną historyczną taką też wkładkę magazyn. Ale chcemy powrócić do sprawy tragedii smoleńskiej. Otóż słyszeliśmy o tym podpisanym zarządzeniu przez premiera, o powołaniu zespołu ekspertów pod przewodnictwem Macieja Laska. O tym informował rzecznik rządu. Przyjdzie taki dzień, gdy katastrofa smoleńska nie będzie dzieliła Polaków. Wierzę, że przyjdzie taki dzień, że ta tragiczna rocznica katastrofy nie będzie dzieliła. Tak mówił Donald Tusk. No, pytamy się, jak ten dzień ma przyjść, skoro widzimy tyle zaniedbań ze strony Polski, jeśli chodzi o dojście do prawdy o tej tragedii, o tej katastrofie, jakie były jej przyczyny i jak ona w ogóle wyglądała. Mamy teraz połączenie z panem posłem, a także mecenasem Bartoszem Kownackim, pełnomocnikiem wielu rodzin, których bliscy polegli w tragedii smoleńskiej. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja, panie mecenasie. Jaka jest pana ocena tego typu właśnie powołania zespołu na nowo ekspertów, tego pomysłu, ocena tego pomysłu? Czy no, wiadomo, że środki, czas, wszystko tutaj będzie na to przeznaczone?
Witam bardzo serdecznie, Szczęść Boże. Tak, ja po pierwsze musiałem się odnieść do słów pana premiera pokrótce, który mówi, że chciałby, żeby przyszedł taki czas, aby katastrofa smoleńska nie dzieliła. I ja miałem nadzieję od samego początku, od 10 kwietnia, że to będzie ogólnonarodowa tragedia, że to tak dramatyczne w naszej historii wydarzenie nie będzie dzieliło, tylko będzie łączyło Polaków. I takim przez pierwsze dni po katastrofie było. Przecież wszyscy pamiętamy tłumy na krakowskim przedmieściu. Wszyscy pamiętamy setki tysięcy ludzi, które uczestniczyły w mszach świętych pogrzebowych, w tych wszystkich patriotycznych uroczystościach. Później niestety jedna z opcji politycznych uznała, że takie poczucie patriotyzmu, takie poczucie wspólnoty, szacunku dla tych, którzy zginęli, którzy często byli przed śmiercią pomawiani, obrażani, jest dla nich niewygodne, że zagraża ich pozycji politycznej i że postanowili walczyć, począwszy od tego, że powiedzieli, że nie będzie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w tym miejscu, które by upamiętniało te wszystkie osoby. Wszystkie osoby, przecież nie chodziło tylko o świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale także pozostałe osoby, które w tej tragedii zginęły i które były uczczone przez Polaków w tym miejscu na krakowskim przedmieściu, gdzie składano znicze, kwiaty. No ktoś uznał, że to może być zagrożenie dla bytu politycznego określonej partii. I zdecydowano się na wojnę. I elementem tej wojny również był sposób wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Dlatego, że przecież chociażby instytucje państwowe od samego początku de facto prowadziły tę sprawę tak, jakby chciały, aby wersja rosyjska została uznana za wiarygodną. Przecież od samego początku można było przypuszczać, co Rosjanie powiedzą o tej katastrofie, jak będą ją oceniali. I dopiero, kiedy ogromne wzburzenie Polaków, ogromny brak zgody na to, co Rosjanie ustalili, to wszystko nabrzmiało, to rządzący zorientowali się, że trzeba powoływać jakieś swoje teoretycznie niezależne komisje, a przecież mogli to robić od samego początku. Co więcej, od samego początku były powołany zespół parlamentarny Antoniego Macierewicza, w którym mogli brać udział posłowie nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, przecież w tym zespole nie było żadnego regulaminu, który by zabraniał posłom na przykład Platformy Obywatelskiej uczestniczenia w pracach zespołu, dzielenia się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, wymieniania swoich myśli. Niestety ci posłowie nie byli zainteresowani taką wymianą informacji, nie byli zainteresowani dochodzeniem do prawdy, tylko pewnym działaniem propagandowym. I komisja, o której tutaj ojciec mówi, komisja pana ministra Millera, która teraz jest teraz reaktywowana przez doktora Laska, no niestety była takim ciałem propagandowym. Ja po pierwsze mam bardzo poważne wątpliwości, czy komisja Jerzego Millera mogła zostać powołana, a tym bardziej czy mogła działać w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy. Tu chodzi o pewne niuanse prawne, ale wszystko wskazuje na to, że ponieważ Rosjanie tą sprawą się zajmowali, inna sprawa, że Polacy nie zabezpieczyli sobie należytej reprezentacji w Komisji Rosyjskiej, to już Komisja Polska nie powinna brać udziału. I jeżeli wrócimy trochę historią do tamtych czasów, to ja pamiętam, że wtedy pan premier Tusk nie przywiózł do tej komisji wagi. Dopiero po raporcie Maku uznał, że na prędce musi być raport polskiej komisji, która, i tu trzeba zważyć uwagę, że pewne rzeczy od samego początku były wątpliwe. Po pierwsze, ta komisja nie pracowała w oparciu o pełny materiał dowodowy. I to przyznali sami członkowie, zapytani przez nas na takim zebraniu z komisją, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapytaliśmy wówczas tychże przedstawicieli komisji, do ilu dokumentów wnioskowanych od strony rosyjskiej, kilkudziesięciu, strona polska nie miała dostępu. I odpowiedź była niemalże do wszystkich. Czyli szereg dokumentów, takich jak na przykład instrukcja lotu, zasady funkcjonowania lotniska szmoleńskiego. Takie podstawowe dokumenty nie zostały nigdy polskiej komisji przekazane. Mimo to ona uważała, że może zakończyć pracę i wydać, zdaniem komisji, obiektywny raport. Co więcej, w toku prac komisji, czy też już po zakończeniu, kiedy dalej pracowała prokuratura, okazywało się, że szereg innych ustaleń komisji jest bądź wątpliwy, bądź komisja szeregu czynności nie przeprowadziła. Na przykład było takie pytanie również w trakcie posiedzenia, spotkania z tą komisją, ile własnych opinii, ekspertyz, własnych postępowań ta komisja przeprowadziła na potrzebę wyjaśnienia przyczyn katastrofy. I okazywało się, że de facto komisja nie przedstawiała tego rodzaju materiałów, nie przygotowała tego rodzaju materiałów, uznając, że może bazować na wcześniejszym dorobku Rosjan. Czyli nie było co do zasady polskich ekspertyz dotyczących przebiegu katastrofy. Dalej idąc, jak się okazało, że już jakieś dokumenty były, to okazywało się, że dokumenty są fałszywe, tak jak protokoły z sekcji zwłok. No a jak już cudem się zdarzyło tak, że komisja jednak własne badanie przeprowadziła, to później okazywało się, że to badanie było niewiarygodne, co ustalała prokuratura polska, a co więcej, to komisja nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego takie lub inne ustalenia przyjęła. Myślę tutaj chociażby o obecności generała Błasika w kokpicie. Zostało to ustalone przez komisję na podstawie w pierwszej kolejności badań ekspertyzy fonoskopijnej. Tylko że z wiedzy, którą my dzisiaj posiadamy, wynika, że ta ekspertyza fonoskopijna została przeprowadzona przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie i ona nie potwierdziła obecności generała Błasika w kokpicie. Dopiero z czasem, kiedy w jakiś sposób trzeba było wyjaśnić, dlaczego Rosjanie uznali generała Błasika w kokpicie, a strona polska tej obecności nie uznała. Dlaczego tak jest? No to dopisano generała Błasika do kokpitu, tylko że niestety opinia później wydana przez Instytut Krakowski stwierdziła, że generał Błasik tych słów, które przypisali biegli z komisji Jerzego Millera, nie wypowiedział. No, w związku z tym zrodziło się pytanie, co takiego zrobiła komisja. I komisja do dnia dzisiejszego nie potrafi tych okoliczności wyjaśnić. Co więcej, w chwili, kiedy ja zapowiedziałem, że będę tą komisję rozliczał, że złożę zawiadomienie do prokuratury, a być może będą pozwy cywilne, pan doktor Lasek powiedział, pośmiał się troszeczkę i powiedział, że nic mu nie można zrobić, bo nie można go przesłuchać jako świadka na okoliczności związane z katastrofą czy z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy. I w tej atmosferze, którą ja pokrótce starałem się przedstawić, w tej atmosferze powoływana jest komisja na nowo, która ma bronić ustaleń tejże już obalonej, bo właśnie to chciałem przedstawić, obalonych ustaleń wcześniej przez komisję Jerzego Millera. Ja zawsze mówię tak, jeżeli komisja Jerzego Millera sporządziłaby solidny raport w oparciu o rzetelny materiał dowodowy, to my dzisiaj nie zastanawialibyśmy się nad tym, czy powoływać jakąś komisję propagandową, czy bronić tego raportu, bo doktor Lasek mógłby powiedzieć, przepraszam, prokuratura bada brzozę po 3 latach, ale my tą brzozę zbadaliśmy tydzień po katastrofie, kiedy prokuratura robi badania na obecność trotylu, czy na obecność materiałów wybuchowych, to doktor Lasek mógłby powiedzieć, przepraszam, ale na stronie 50 naszego raportu jest wskazane, że przeprowadzono kilkaset próbek z samolotu i one nie potwierdziły obecności trotylu. Problem pojawił się wtedy, kiedy doktor Lasek zapytany o to nie mógł się bronić, dlatego że badań na obecność materiałów wybuchowych przeprowadzono kilka próbek. Co to znaczy kilka próbek przy tak ogromnej katastrofie, przy tak ogromnym samolocie? Okazało się, że ten raport przestaje się kompletnie bronić. I w tym momencie Donald Tusk uznając po raz drugi, tak jak 10 kwietnia, czy bezpośrednio po, uznał, że zagrożeniem dla niego może być pamięć o ofiarach katastrofy i też pewna refleksja nad stanem państwa, fatalnym stanem państwa, który do tego doprowadził, teraz uznał, że prace zespołu Macierewicza, prace prokuratury i obalanie dotychczasowych ustaleń, poddawanie wątpliwość profesjonalizmu instytucji państwowych, co więcej takie oczywiste kwestionowanie rzetelności tych prac, bo ono, to widać czarno na białym, może zagrażać jego pozycji politycznej. Dlatego, że komisja rządowa, która została powołana przez premiera Tuska, w której zasiadał minister w rządzie pana premiera Tuska i odpowiedzialność polityczną za, to, za działalność tej komisji ponoszą, odpowiedzialność polityczną za działalność tej komisji ponoszą właśnie politycy. W związku z tym uznał, że należy prowadzić działalność propagandową.
No właśnie, bym powrócił do tego, co pan nazywa działalność propagandowa, bo czy się nie odczuwa, że tego typu narracja prowadzona przez stronę rządową, czy te komisje rządowe nie jest po to, żeby powiedzieć, że już innego raportu nie będzie, że już innych tutaj wyjaśnień nie będzie, tylko te, które zostały przedstawione, bo nawet w wywiadzie tutaj prezydent Komorowski mówi, że Polska smoleńska i niesmoleńska powoli się skleja, czyli jak to rozumieć, czyli znaczy, że powoli się uspokajają ci, którzy szukają prawdy, oni powoli zaczynają być już godzić się z tą wersją, którą się podało jako oficjalną, bo chyba to idzie po to, żeby nie dyskutować tutaj, nie doszukiwać się prawdziwych elementów, tylko po prostu przyklepać to, co już jest. Takie wrażenie się odnosi. Nie wiem, jak pan do tego...
Tak, no to jest rzecz w ogóle niebywała, dlatego że ja zapytałem pana premiera Tuska tego czasu. To było bezpośrednio po odtajnieniu materiałów prokuratury, która wykazała, że nie ma żadnych przesłanek do tego, by twierdzić, że generał Błasik był w kokpicie. I pan premier Tusk wówczas powiedział, że nie ma potrzeby prostowania raportu. Że komisja w zasadzie już wszystko ustaliła, wszystko się, jest jasne, a to, że jakaś rodzina, jakaś osoba została pomówiona, to nie ma znaczenia. To był taki pierwszy sygnał, który mnie zaniepokoił. To znaczyło od samego początku, że pan premier traktuje tą sprawę politycznie. A przypomnę taką inną zupełnie sytuację, przepraszam, że odbiegam od tematu, ale warto wrócić do komisji weryfikacyjnej i raportu tejże komisji sporządzonej przez pana ministra Macierewicza. Ja pamiętam to oburzenie, które wtedy miało miejsce i pan premier Tusk wtedy zapowiedział, że ten raport będzie prostowany, że będą sprostowania, że będą przeprosiny i bardzo ciekawe jest to, iż postępowania sądowe, które przeciwko temu raportowi się toczyły, nigdy nie wchodziły w fazę merytorycznego sporu, albo prawie nigdy nie wchodziły w fazę merytorycznego sporu, tylko polskie ministerstwo od samego początku uznawało rację niejako funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych lub osób, które były posądzone o współpracę z nimi i przepraszało ich. I proszę zobaczyć, jaka jest dysproporcja. Tu mamy raport Komisji Millera w tak ważnej sprawie, który jest obalany już nie tylko przez zespół Macierewicza, ale przez prokuraturę i pan premier Tusk mówi, nie będziemy prostowali tego raportu. Jest raport sporządzony przez inną instytucję państwową i pan premier Tusk bez najmniejszej żenady mówi, ja ten raport sprostuję i później jego urzędnicy ten raport prostują, przepraszają szereg osób, które zostało w nim zamieszczonych. No ogromna dysproporcja i co więcej, w przypadku raportu Millera to pan premier jeszcze za wszelką cenę broni tego raportu. Wie, że on się nie jest w stanie sam obronić, w związku z tym powołuje na nowo komisję doktora Raska i powołuje ją za pieniądze publiczne. I to jest kolejna rzecz, która mnie niesamowicie oburza w tej sprawie. Komisja doktora Laska, z informacji, które chociażby przekazał nasz dziennik, a opiera je o odpowiednie zarządzenie pana premiera Tuska, wskazała, że wynagrodzenie członków tej komisji to może być do 8 tysięcy złotych. Czyli niezależnie to, że pieniądze, które oni kiedyś wzięli za pracę w tej komisji, i one powinny być na tyle solidne, żeby te prace tej komisji powinny się same obronić, to dzisiaj, żeby PR-owsko bronić rządu pana premiera Tuska, będą dostawali z publicznych pieniędzy po 8 tysięcy złotych. A być może do tego dojdą jeszcze sekretariaty, samochody, inne atrybuty związane ze sprawowaniem tak ważnej dla pana premiera Donalda Tuska funkcji. I proszę to zestawić z na przykład pracami zespołu Antoniego Macierewicza. tam wszyscy pracują pro publico bono, nie biorąc za tę pracę wynagrodzenia. I nie mówię tylko o parlamentarzystach, ale mówię także chociażby o ekspertach zespołu Macierewicza. To nie są osoby, które są wynagradzane z pieniędzy, a tym bardziej z pieniędzy publicznych. Ja uważam, że my powinniśmy stanowczo protestować i żądać zbadania zasadności takiego wydatkowania środków publicznych, bo albo ktoś powinien się przyznać do tego, że rok temu czy dwa lata temu, jak komisja Jerzego Millera funkcjonowała, ktoś roztrwonił ogromne środki publiczne, które zostały przeznaczone na pracę tej komisji, albo dzisiaj ktoś trwoni te pieniądze, które środki publiczne na swoją działalność polityczną i partyjną. I na to również naszej zgody nie powinno być, dlatego że no szczególnie w dobie kryzysu, ale w ogóle finanse publiczne charakteryzują się tym, że można tylko przeznaczać pieniądze na to, co przepisy pozwalają. Moim zdaniem finansowanie działalności propagandowej przepisy w Polsce nie pozwalają.
Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i za wypowiedź do tej sprawy. Dzisiaj przypomnę Światowy Dzień Pamięci o ofiarach Katynia. My chcemy też i pamiętać o ofiarach Smoleńska, tak możemy powiedzieć, o ofiarach tragedii smoleńskiej. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i życzymy dalej wytrwałości też w tej pracy tutaj jako mecenas, jako pełnomocnik rodzin. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.